Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Gość Radia Płock FM.
W ubiegłym tygodniu, 5 maja, obchodzono Światowy Dzień Astmy. Choroby towarzyszącej ludzkości od wieków. Byłem na konferencji poświęconej tej chorobie. Zapamiętałem taki cytat. Przy każdej innej dolegliwości jest się chorym. W tej zaś niemal się ducha oddaje. Stąd lekarze zwą ją wprawą w umieranie. Któż bowiem mógłby żyć długo, prawie bez oddechu? Tak opisał astmę 2000 lat temu rzymski filozof i myśliciel Seneka. I to jest chyba do dziś najcelniejszy beletrystyczny opis tej choroby. Tak sądzę. Bardzo ważna jest dziś bowiem większa świadomość na temat astmy i przekazanie informacji o nowych metodach leczenia, szczególnie w dobie pandemii, bo pacjenci z lekką astmą, łagodną, wyedukowani terapeutycznie, mogą w całości kontrolować swoją chorobę sami. Ale już pacjenci z astmą ciężką powinni jak najwięcej dowiadywać się o osiągalnej już w Polsce terapii biologicznej. Ta wiedza może radykalnie zmienić ich życie. Bo też trzeba powiedzieć, że w dobie COVID-a na dalszy plan zeszły inne schorzenia, ale nie astma. Bo to jest poważna, nawracająca choroba dolnych dróg oddechowych z objawami kaszlu, duszności i świstów z różną intensywnością. Te objawy są paralelne do COVID-a. Współczesna medycyna leczy skutecznie, ale pod warunkiem, że to pacjenci będą stosowali się do zaleceń lekarskich. Systematycznie. Do zaleceń lekarskich zgodnych z aktualnymi wytycznymi GINA. To jest światowa inicjatywa na rzecz zwalczania astmy bodajże. Niestety polscy pacjenci, jak wynika to ze statystyk medycznych, nadużywają leków tylko doraźnie likwidujących objawy, a to prowadzi do utraty kontroli nad chorobą oraz do zaostrzeń kończących się po prostu szpitalem, hospitalizacją. I tu szczególnie w dobie pandemii apel do pacjentów z astmą ciężką. W Polsce przeważa terapia z użyciem dużych dawek glikokortykosteroidów, podawanych doustnie. A to wiąże się z wszelkimi negatywnymi efektami ubocznymi, takimi jak otyłość, trądzik, cukrzyca, zaćma nawet. A są przecież, tak jak wspomniałem, alternatywne leki biologiczne. I tu, jeśli można, zapraszam do rozmowy. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kucharczyk, adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, uczestnik konferencji naukowej. I pierwsze pytanie. Diagnostyka astmy ciężkiej w dobie pandemii COVID-19?
No, epidemiologia się nie zmienia. Tej choroby jest tak samo dużo, natomiast rzeczywiście jest bardzo duży problem w tej chwili z przyjmowaniem nowych chorych do tych ośrodków, które zajmują się leczeniem tych pacjentów. No, to są ośrodki wysokospecjalistyczne, a często pulmonologiczne, no i część z nich została przekształcona w ośrodki covidowe, no i to jest duży problem.
Astma to chyba najcięższa choroba układu oddechowego, a astma ciężka?
Szacuje się, że ona dotyczy około 5% wszystkich pacjentów chorujących na astmę. Czyli nie jest to ogromna liczba pacjentów, natomiast tak naprawdę to oni są najbardziej czasochłonni, bo oni wymagają rzeczywiście bardzo dużej naszej pomocy, to oni są hospitalizowani, oni trafiają na SOR-y, no i wymagają też różnych terapii, które są zdecydowanie bardziej kosztowne niż w przypadku innych rodzajów astmy.
Czy lekarze wiedzą, dlaczego te 5% nie reaguje na leki?
Nie do końca. To są czynniki, które nie są do końca poznane. Dlaczego nagle taki pacjent, który ma na przykład zwyczajną astmę alergiczną, dobrze reagującą na leki, nagle zaczyna na te leki przestawać reagować? No są znane niektóre czynniki zanieczyszczenia środowiska, palenie papierosów. No można tutaj parę takich rzeczy powymieniać, natomiast no, pewnie to się nakłada jednak na jakieś geny, które ten pacjent posiada, które powodują, że zaczyna się pojawiać steroidooporność, pacjenci nie reagują na standardowe leczenie przeciwzapalne, no i rozwija się ta ciężka postać.
Jak alergolodzy i w ogóle lekarze specjaliści w ogóle leczą takich pacjentów?
My to nazywamy leczeniem na piątym stopniu według GINA, czyli według pewnych standardów postępowania światowych leczenia astmy. Czyli przede wszystkim to są pacjenci, którzy są leczeni wysokimi dawkami sterydów wziewnych, są leczeni dodatkowym lekiem kontrolującym astmę, a mimo to nie udaje się u nich uzyskać kontroli choroby i wtedy myślimy o tym, co można im dalej zaproponować, bo w zależności od tego, jaki to jest rodzaj astmy, bo mamy różne rodzaje astmy, my to nazywamy fenotypami astmy, bo jeden pacjent ma wynikającą z alergii, inny pacjent ma wynikającą z podwyższonej liczby białych krwinek, które się nazywają eozinofile, jeszcze inny pacjent ma astmę innego rodzaju, która zależy od neutrofilów, no i tym różnym grupom pacjentów możemy proponować różne terapie. Części z nich, i to są według mnie ci szczęśliwcy, jesteśmy w stanie zaoferować terapię biologiczną, czyli ukierunkowaną na konkretny mechanizm zapalenia. Czyli na przykład, jeżeli pacjent ma astmę alergiczną, jesteśmy w stanie zaproponować leczenie przeciwciałami anty-IgE, bo to one odpowiadają za rozwój tej choroby, a jeżeli mamy astmę eozinofilową, to z kolei możemy zaproponować leczenie, które blokuje interleukinę piątą, już mniejsza o te nazwy, ale generalnie chodzi o to, że uderzamy w bardzo określony mechanizm, bardzo specyficznie i to wiąże się bezpośrednio z bardzo dużą skutecznością takiej terapii i z bardzo dużym bezpieczeństwem tego leczenia.
Leki biologiczne w Polsce stosuje się od 2013 roku chyba, jeśli dobrze pamiętam datę. Czy są już zauważalne efekty? Czy można powiedzieć, że tak, to jest najskuteczniejsza terapia, lepsza od innych?
U pacjentów, którzy tą terapię otrzymują, niewątpliwie tak. I to są naprawdę efekty, które są widoczne maksymalnie do 16 tygodni, może 24 od rozpoczęcia terapii. Niektórzy reagują dosłownie w ciągu tygodnia. To są pacjenci, którzy wcześniej przyjmują najczęściej leczenie sterydami systemowymi, lekami, które są obciążone olbrzymimi działaniami niepożądanymi, a potem nagle okazuje się, że tak naprawdę funkcjonują świetnie, nie muszą tych leków przyjmować. Możemy nawet zredukować im dawki leków wywziewnych, które do tej pory przyjmowali. Nie narażamy ich na wszystkie działania niepożądane tych poprzednich terapii. Oni zaczynają normalnie żyć, normalnie funkcjonować i ta skuteczność leków to jest skuteczność na poziomie ponad 90%, czyli to nie jest tak, że połowa pacjentów reaguje czy 20% reaguje. To reaguje zdecydowana większość naszych chorych. Problemem natomiast jest to, że niestety cały czas bardzo mała grupa pacjentów trafia do naszych ośrodków i my wiemy, że w Polsce tych pacjentów jest zdecydowanie więcej, a leczonych w programach lekowych jest około 1500 pacjentów w całym kraju.
No a dlaczego takie liczby? Czy nie warto zwiększyć ilości pacjentów leczonych tymi właśnie biologicznymi lekami?
My w gronie ekspertów rzeczywiście dyskutujemy na ten temat cały czas, bardzo intensywnie. Zastanawiamy się, w jaki sposób tę sytuację zmienić, z czego ona wynika. I tak naprawdę pomimo tych wielu lat, no bo od 2013 roku te pierwsze leki są stosowane, nie udaje nam się dotrzeć do lekarzy, którzy do nas tych pacjentów kierują. Jakby nie ma w Polsce takiego wyczulenia na to, że pacjent, który przyjmuje sterydy systemowe z powodu zaostrzeń astmy, powinien być natychmiast do takich ośrodków kierowany. Być może jest to też kwestia tego, że nas nie jest bardzo dużo. W sumie w Polsce jest 54 ośrodki, które leczą astmę ciężką, z czego 7 jest ośrodków pediatrycznych. Natomiast wydaje się, że jeżeli na terenie każdego województwa jest przynajmniej jeden ośrodek, tak naprawdę jeden jest w jednym województwie, w pozostałych są przynajmniej dwa ośrodki leczące astmę ciężką, to powinien być ten dostęp łatwiejszy. Ale dla mnie, bo to jest mój osobisty pogląd, wydaje się, że największy problem jest na tym łączu między lekarzem pierwszego kontaktu, do którego ten pacjent na pewno trafia, a właśnie nami. Trafia, bo choćby musi mieć wypisane leki, choćby musi mieć wypisane te sterydy systemowe, że brak takiego wyczulenia, że nie wolno pacjentów leczyć sterydami. Oczywiście my czasami musimy te leki podawać. Nie wolno, mówię w takim znaczeniu, że nie powinniśmy pozwalać na to, żeby rzeczy się działy, tylko starać się jednak tych pacjentów najpierw zbadać pod kątem tego, czy oni rzeczywiście muszą te leki przyjmować, czy nie lepiej, żeby przyjmowali leki biologiczne. I to się wydaje takim dużym problemem.
Wróćmy do naszej obecnej sytuacji. Mamy COVID. Jak wyglądają efekty leczenia właśnie w czasie pandemii, w tym okresie minionym, starego roku i nowym, 2021?
To znaczy, bardzo przykro mi powiedzieć, że niestety dostęp jest znacznie słabszy. Jest znacznie mniej pacjentów włączanych do leczenia biologicznego. My uzyskaliśmy spore ułatwienie w tej chwili, bo kiedy tylko zaczął się COVID w ubiegłym roku, myśmy dostali możliwość leczenia domowego. To zostało już później jeszcze dokładniej sprecyzowane w listopadzie ubiegłego roku. Do tej pory musieliśmy każdą dawkę leku podawać w ośrodku, natomiast dostaliśmy narzędzie, które umożliwiło nam wydawanie leku do domu, co bardzo nam ułatwiło tak naprawdę pracę z pacjentem. Zmniejszyło liczbę wizyt, pozwoliło na to, żebyśmy mieli większe, powiem tak nieładnie, moce przerobowe dla pacjentów. No niestety nie przekłada się na to, żeby nowi pacjenci do nas trafiali. Pacjenci siedzą w domu, nie zgłaszają się do lekarza, lekarze do nas nie wysyłają i tak jak mówiłam już wcześniej, jednak bardzo duża część ośrodków jest po prostu zamknięta na nowych pacjentów. Oni kontynuują tą terapię, natomiast nie włączają nowych chorych ze względu na to, że nie mają tutaj lekarzy, personelu, który w tej chwili jest w wystarczającym stopniu zdolny do tego, żeby się tymi pacjentami zajmować tak naprawdę.
A jak często pacjenci przerywają teraz terapię z zastosowaniem leków biologicznych?
Terapii biologicznych pacjenci nie przerywają. Oni są naprawdę przez nas bardzo dobrze zaopiekowani i mają szansę i dopytać o to, czy mają się tej terapii bać, czy mają się nie bać. Była kwestia, tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że pacjent obawiał się, taki, który musiał dojechać do nas środkami komunikacji z daleka 150 kilometrów, że nie bardzo chciał się na te wizyty zgłaszać, ale to była kwestia tylko ewentualnie przesunięcia tych terminów wizyt, bo pacjenci też świetnie wiedzą, że w momencie, w którym mają dobrą kontrolę astmy, to tak naprawdę ich ryzyko zachorowania na ciężką postać COVID nie wzrasta. Natomiast jeżeli tylko ta astma się rozchuśta, a rozchuśta się po odstawieniu leczenia biologicznego, no to wtedy to dla nich stanowi bezpośrednie ryzyko. Także tutaj być może na samym początku, ze względu na ten lęk, paru pacjentów się zastanawiało nad tym, czy terapię kontynuować, no ale to wszystko zostało bardzo szybko wyjaśnione i nawet jeżeli pacjenci przez chwilę nie przychodzili, to później do tej terapii wracali.
Jeszcze raz zapytam o tę terapię. Czy jest jakiś określony czas trwania tej terapii biologicznej? Nieprzekraczalny termin?
To jest bardzo dobre pytanie, bardzo za nie dziękuję, dlatego że nie ma żadnych badań, które mówią nam bezpośrednio o tym, jak długo powinniśmy pacjentów leczyć biologicznie. I to robimy trochę na wyczucie, trochę na nos, czasami po prostu po kilku latach przerywając tą terapię. A przynajmniej chcielibyśmy, żebyśmy to my jako lekarze mogli o tym decydować. Natomiast w tej chwili zapisy programu lekowego są takie, że tak naprawdę po 2 latach my musimy u pacjentów tą terapię przerwać. Na szczęście nie jest to zakończenie, tylko zawieszenie pacjenta w leczeniu. I jeżeli tylko pacjent zaczyna się pogarszać, to my do tego leczenia możemy wrócić. No 95% pacjentów zaczyna się pogarszać, bo o ile nie wiemy jak długo tę terapię stosować, to wiemy na pewno, że 2 lata to jest za mało. To jest za krótko, żeby osiągnąć taki długotrwały efekt terapii.
A są jakieś specjalne zalecenia dla lekarza, dla leczenia w ogóle lekami biologicznymi?
Zalecenia są takie, żeby pacjenci nie przerywali dotychczasowych terapii. Również, jeżeli te terapie, to są terapie z systemowymi sterydami. I takie są zalecenia, dlatego że pacjent ma być dobrze kontrolowany. Jeżeli astma jest kontrolowana, to wtedy jest szansa na to, że przebieg COVID będzie taki jak u pozostałych pacjentów.
I ostatnie pytanie o szczepienia przeciw COVID-owi. Jak wpływają i czy w ogóle wpływają szczepienia przeciwko COVID-19 na przebieg choroby astma ciężka?
Szczepienia mają olbrzymie znaczenie, każde szczepienie ochronne. Natomiast no tutaj jest to znaczenie szczególne z tym, że ja jestem wielką zwolenniczką tego szczepienia i dla mnie ono ma znaczenie absolutnie dla każdej osoby. I jako terapia tych pacjentów i jako szczepienie kokonowe, które ma chronić inne osoby, które z nami przebywają. Więc na to pytanie chciałabym odpowiedzieć bardziej ogólnie, że to ma znaczenie absolutnie dla wszystkich nas populacyjnie.
Dodam, że wywiad z panią doktor nauk medycznych Aleksandrą Kucharczyk to jeden z wywiadów, jakie udało się przeprowadzić w związku z konferencją medyczną Quo Vadis Medicinae. Jaka to konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. I jeszcze jedna informacja. Dla osób z poprzebytej infekcji SARS-CoV-2, tak zwana kwestia rehabilitacji oddechowej. Warto zachęcać do tej rehabilitacji oddechowej, bo ten system ćwiczeń bardzo poprawia ogólny stan chorego. To odpowiedź na pytanie, jakie otrzymałem w trakcie programu od słuchacza. Dziękuję Państwu za uwagę.